Słowo Pana w tym miesiącu mówi o służbie, otwarciu na braci, o współpracy. Lecz kto między wami chciałby stać się wielkim, niech będzie sługą waszym, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Konferencję wygłosi ksiądz dr Arkadiusz Wuwer, habilitowany profesor tutaj Wydziału Teologicznego, wielki znawca nauki społecznej Kościoła. Dziękuję mu już za to. Myślę, że wyjdziemy ubogaceni.
Czcigodni prezbiterzy, szanowni państwo, siostry i bracia, pozwólcie, że na początek wyrażę moją wielką wdzięczność za zaproszenie do tak zacnego grona słuchaczy, wyrobionych, słuchających ludzi mądrych, którzy wypowiadają mądre słowa. Gdybym miał opisać stan mojego ducha w tej chwili, to językiem biblijnym powiedziałbym, że nerki mi drżą, a kolana uderzają jedno o drugie. Mam w pamięci to, co pisał świętej pamięci ksiądz Janusz Stanisław Pasierb. Otóż poetycko wyrażając się o swoim głoszeniu słowa, napisał, że słowo w moich ustach jest jak rozżarzony węgiel. Obracam je językiem, podtrzymuję wargami, żeby nie upadło na ziemię. Nie wiem, pisał dalej, jak z tego bełkotu kaleki ludzie czerpią coś, co pozwala im żyć, cierpieć i umierać. Proszę wybaczyć ten bełkot kaleki, który usłyszycie za chwilę. Duchu Święty, zmiłuj się nade mną. Moi drodzy, ksiądz Tadeusz, zapraszając mnie, co z wielką wdzięcznością przyjąłem, przekazał mi tylko dwie wskazówki. Pierwsza, że tematyka ma być związana ze służbą, zgodnie z cytatem biblijnym, który wypowiedział na zakończenie mszy świętej. I druga wskazówka, Arku, żeby nie było za długo. Postaram się trzymać obydwu tych wskazówek. Wiem, że jesteście państwo też już po całym dniu pracy. Proszę państwa, przejdźmy zatem do meritum. Stoimy u progu Wielkiego Postu. To jest dobry czas, jak sądzę, żeby nie tyle skupiać się na tym, co jest szczegółowe, ale zrobić taką poważną rewizję tego, co jest podstawowe, co jest fundamentalne. I dlatego chciałbym w takim duchu poprowadzić mój wywód. Nie wskazując, że dzisiaj chorym okiem, które należy wyłupić, czy ręką, którą należy odciąć, jest przede wszystkim internet. Bo to szczegół, to konkret. Ale chciałbym zaprosić was do refleksji na temat fundamentów. W czterech krokach. Pierwszy jest następujący. Mamy służyć. Komu? Bogu. Ale ten Bóg przyodziewa się w konkretnego człowieka. Jaki jest ten człowiek? Wydaje mi się, że dobrze oddaje to pewien obraz, który miałem przyjemność widzieć pod koniec czerwca ubiegłego roku w National Gallery w Londynie. Bo tam za darmo jest. Wśród wielu wspaniałych arcydzieł, zupełnie nie zwracający uwagi obraz dużego formatu w sali numer 38 na szarej ścianie, kobiety powiedziałyby, gołębiego koloru. Potężne płótno jakiegoś francuskiego malarza drugiej połowy XIX wieku. Przedstawia następującą scenę. Lewa część obrazu, proszę sobie wyobrazić, utrzymana jest w ciemnych tonacjach. Szarości, czerń, granat, cała paleta brązów. Ledwo, ledwo widać, że przedstawia zbocze góry i brodatego mężczyznę w rozwianych szatach, który z wysiłkiem targa dwie ciężkie kamienne tablice. Środek obrazu utrzymany jest w zupełnie innym nastroju. Przeźroczyste powietrze, pulsujące kolory, czerwienie, żółcie, błękity, zielenie. W samym centrum biały, marmurowy postument, a na nim złota figura małego byczka, przystrojona girlandami wiosennych kwiatów. Dookoła pląsają cudownej urody dziewczyny, roznegliżowane. Przygrywają im harfiarze, bębenki, fujarki. Szczególną uwagę zwraca ta najpiękniejsza z pierwszego planu, dlatego że całą sobą, wzrokiem, wyrazem twarzy, gestem, zaprasza dwie postacie męskie znajdujące się w prawym dolnym rogu obrazu. Dwaj mężczyźni. Jeden z wysiłkiem wpatruje się w czerń tamtej strony obrazu. Drugi wyciąga rękę do pięknej dziewczyny. Cały artyzm polega na tym, że kiedy widz przypatruje się temu obrazowi, to dostrzega z pewnym niepokojem, że ta dziewczyna kieruje swoje zaproszenie nie tylko do postaci z obrazu, ale do samego widza. Zdaje się mówić: nie bądź głupi. Na co ty czekasz? Przecież on nie przyjdzie. Popatrz, jak tam ciemno. Obiecał, nie przychodzi. Chodź, tu jest życie. Zatańcz, dołącz do pląsów. Dla mnie to jest obraz dzisiejszego człowieka. Jesteśmy każdy z nas, a słowo to kieruje w pierwszym rzędzie do siebie samego, wewnętrznie rozdarci pomiędzy wiernością, która jest czasem nocą i wpatrywaniem się w ciemność, a tą pokusą wykorzystania tego czasu, który płynie tak szybko i kusi, i zaprasza. Niewątpliwie człowiek jest człowiekiem rozdartym. Współczesny, być może jeszcze głębiej niż poprzednie pokolenia. Służyć, to znaczy leczyć to rozdarcie. To znaczy podtrzymywać w tym wpatrywaniu się w Mojżesza, który z wysiłkiem, z cierpieniem idzie, nadchodzi, niesie słowo, niesie dekalogos. Jak leczyć rany? Jak służyć takiemu człowiekowi? Nie będę podawał oczywiście żadnych gotowych recept. Myślę jednak, że warto zwrócić uwagę na dwie skrajności, dwie postawy, które, jak sądzę, są niewłaściwe. Nazywamy je w naszym żargonie bipolaryzmem eklezjalnym. Ale w rzeczywistości chodzi o to, że służąc, musimy uniknąć pokusy ponownego zejścia do katakumb. Zwracał na to uwagę już papież Paweł VI, tuż po Soborze Watykańskim. To znaczy wyrabiania w sobie takiego przekonania, że ten świat i tak jest do niczego. że ci ludzie są i tak źli, że on już idzie na zatratę. Więc zostawmy ten świat, skoro nie chce nas słuchać, skoro nas prześladuje. My zgromadźmy się w naszych małych wspólnotach, my zgromadźmy się w naszych 21-wiecznych katakumbach, gdzie będziemy czcić Pana, kochać się nawzajem, a świat niech idzie na zatratę. To bardzo poważna pokusa. Ale jest też pokusa z drugiego krańca. Mianowicie ta, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy wezwani do tego, by ewangelizować, by głosić słowo, iść do tych, którzy potrzebują tej posługi słowa i diakonii, kosztem wartości i zasad. Kiedy staramy się być na tyle postępowi, na tyle komunikatywni, na tyle cool, że rezygnujemy z pewnych fundamentalnych rzeczy. Kiedy zamiast ewangelizować ludzi, wyprzedzamy ich w kierunku sekularyzacji o krok. Chcemy być nowocześni. Nie wiem, czy dobrze wyrażam to, co chcę powiedzieć. Podam Państwu mały przykład. Proszę wybaczyć, że taki bardzo osobisty. Ale mniej więcej to polega na tym. Przez 10 lat byłem rzecznikiem prasowym księdza arcybiskupa, metropolity i kurii archidiecezjalnej. Wyglądało to mniej więcej tak. Przychodzą dziennikarze, jeden, drugi, trzeci i mówią: proszę księdza, super. Nie ma drugiego takiego księdza, który by potrafił w ciągu 30 sekund powiedzieć tak wspaniale, z rozwinięciem, puentą, konkluzją. Nikt inny, tylko ksiądz. Super. Człowiek sobie myśli: o, fajnie. Drugi raz, trzeci, czwarty, piąty. I potem niespodziewanie, za którymś razem, dzięki dobrym ludziom, człowiek uświadamia sobie, że to jest transakcja wiązana. Że ta niewypowiedziana albo powiedziana propozycja brzmi tak: proszę księdza, niech ksiądz powie to, co my chcemy usłyszeć, a my zrobimy tak, że numer telefonu księdza będzie w agendach wszystkich ważnych osób w tym państwie. Ilu się temu nie oparło? Dyżurnych komentatorów od wszystkiego. A to jest tylko krok. I dokładnie tak samo możemy chcieć służyć ewangelizując, zostawiając, znacie z pewnością skrzypka na dachu, pewien mleczarza, a, który niestety miał to nieszczęście, że miał trzy córki, nie, to nie było to nieszczęście, tylko te trzy córki robiły coś wbrew tradycji żydowskiej. I on za każdym razem starał się wybronić przed Panem Bogiem te córki i wadził się z Bogiem. Raz mu się udało, drugi raz. Ale za trzecim razem, kiedy mówi: Panie Boże, no z jednej strony no, nie może poślubić tego goja, ale z drugiej strony no, go kocha jednak. Panie, w pewnym momencie mówi: nie, tu nie ma drugiej strony. Czasem nie zauważamy, że kompromis też ma swoje granice. Więc drugi punkt to owo unikanie skrajności, tego myślenia sekciarskiego, który zgadza się na potępienie świata, byle ocalić się w małej grupie, i tego, że się chce ewangelizować świat kosztem tego, co jest istotne dla wiary. Tak naprawdę jesteśmy drożdżami w mące. Nie obok mąki. Jeżeli świat jest zaczynem, jeżeli świat jest mąką, ciastem, to my nie możemy go zakwasić, jeżeli będziemy się separować albo będziemy aż tak aktywni, że z tego ciasta nic nie zostanie. Trzecia myśl. Zbliżam się do finału. Trzecia myśl. W naszej służbie myślę, że musimy zwrócić uwagę i znów tak jak chce papież Franciszek z Ewangelii Gaudium, nie ograniczam się do opisywania świata, tylko najpierw mówię do siebie samego. Dlatego używam tej osoby my. Wydaje się, że w tej służbie, a rozdarty człowiek współczesny potrzebuje jak powietrza, jak chleba, potrzebuje świadków, to banał. Powinniśmy się zastanowić, czy my proponujemy temu światu duchowość czy wiarę. Już wyjaśniam. Pomyślicie zapewne, nie trzeba wybierać, wiara jest związana z duchowością, ale chodzi mi o co innego. Myślę, że głównym, podstawowym problemem współczesnej ewangelizacji jest to, że my mylimy te dwie rzeczy. Człowiek współczesny jest spragniony duchowości, ale niekoniecznie jest spragniony Boga. To znaczy, czuje, że jest coś, co go przekracza, czego nie rozumie. Jest głodny tego czegoś, co jest nienazwane, co jest tajemnicą. Ale stara się zaspokajać ten głód, czerpiąc jak z bufetu z różnych religii, duchowości, kultur, tradycji, sztuki. To taki duchowy fast food. Mieliśmy kiedyś takiego studenta, który na łańcuszku nosił gwiazdę Dawida, półksiężyc islamski, krzyżyk prawosławny, krzyżyk łaciński, a na torbie miał oko siwy. Ja mówię, że on właściwie tak czerpie z wszystkiego, bo to zależy od nastroju, to zależy od samopoczucia. Słucham podczas pracy radia, codziennie w pewnym programie jest pewien program prowadzony przez tę samą panią redaktor, która uczy, jak podaje instrukcję obsługi człowieka, tak to się nazywa. I ona mniej więcej tak mówi, jeżeli potrzebujesz takiego duchowego wyciszenia, to najlepiej to zrobić w tybetańskim klasztorze. Tam człowiek czuje, jak ta energia kosmiczna przepływa. No chyba, że nie ma pieniędzy, to wtedy można iść do Krakowa i posłuchać muzyki klezmerskiej. To podobnie działa, tylko efekt jest krótszy. Ewentualnie, jak już człowiek naprawdę nie ma możliwości gdzieś się udać, to wtedy trzeba posłuchać dobrej, klasycznej muzyki. To sprawia, że człowiek czuje taką harmonię wewnętrzną. No ale to jeszcze nie jest wiara. To jest duchowość. To są emocje, to są stany ducha. Natomiast zasadniczą trudnością ewangelizacji jest wiara w Boga, który jest osobą. I sądzę, że jesteśmy w tym punkcie historii Kościoła, w którym mocny akcent kładziemy na drugą część najważniejszego z przykazań, jakby zapominając czy lekceważąc jej pierwszą część. Kiedy pytano Jezusa, które z przykazań jest największe, odpowiadał: będziesz miłował Pana Boga swego z całego swego serca, z całej swojej duszy, a bliźniego swego jak siebie samego. A nam się wydaje, że jest a bliźniego swego jak siebie samego w imię wyższych idei, w imię humanizmu, w imię solidarności. Nie, to miłość do człowieka, służba człowiekowi wypływa z mojej wiary w Boga, osobę. Dlatego każdego dnia powtarzam sobie, wierzę w Boga. Boga, który jest osobą, myśli, czuje, wie, cierpi, kocha nieskończenie. Bo tylko osoba może rozmawiać z osobą, dialogować z osobą, zapraszać osobę. Tylko osoba może dać siebie drugiej osobie. A więc nieustanne każdego dnia powstawanie z tak rozumianej duchowości do wiary prawdziwej, takiej osobowej. To jest to ten fundament, moim zdaniem, służby. I wreszcie ostatni punkt. Dar z siebie jako wyraz służby. Tak to zatytułowałem sobie tutaj w notatkach. Ale chodzi mi o coś takiego. Wskazówkę znajduję w encyklice papieża Benedykta XVI Caritas in Veritate. W tej skomplikowanej, niesamowicie encyklice można właściwie znaleźć taką myśl przewodnią. Całkowite odwrócenie perspektywy. My rozumiemy służbę jako działanie, jako uczynki, które są niestety często zakorzenione w marnej miłości i w jeszcze bardziej miałkim doświadczeniu Pana Boga. A papież Benedykt odwraca tę perspektywę. Mówi, na pierwszym miejscu jest kontemplacja Pana Boga. Kiedy kontempluję Pana Boga, zaczynam rozumieć, dociera do mnie, że największym darem oprócz siebie samego jest też ten dar, którym ja jestem dla mnie. Pan Bóg mnie daje mnie jako dar. A wobec tego tym darem chcę się dzielić. Rozdawać siebie, ale w mocno zakorzenionej kontemplacji, która się przekłada na radość, entuzjazm, miłość tego, że jestem darem, który mogę rozdać. I dopiero z tego wypływa służba rozumiana nie jako servicio, ale jako sacrificio. Służba, która zawsze się wiąże z ofiarą. Radosnego dawcę miłuje Bóg. Z tym takim nastawieniem, że grabić ku sobie to żadna sztuka. Tego nas uczą od przedszkola. Ale z radością zostawiać wszystko. Młodość, zdrowie, przyjaciół, życie. Rozdać. To jest istota służby, jakiej doświadczam każdego dnia. Służby, która daje tak ogromną radość i wolność wewnętrzną, jakiej chyba nikt i nic innego dać nie może. Zachęcam i zapraszam, żebyśmy wspólnie tą drogą tak rozumianej służby w tym Wielkim Poście wytrwale szli. Dziękuję bardzo. Amen.
Kiedy słuchałem tej konferencji, jedno pytanie takie mi się nasuwało, skąd on to ma? Może Rzym, który nas połączył kiedyś? Może ksiądz Szymik, którego jest przyjacielem? Ale myślę, że ma to z domu rodzinnego. I kiedy słuchałem tej konferencji, Arku, myślałem o bracie, który swoim życiem wcielił to wszystko, coś tu nam przekazał. Myślę, że on ciągle jest bardzo blisko nas, z nami, bo wszyscy, którzy go znali, a ty najlepiej, wiemy, że otarliśmy się o świętość. To był święty kapłan, młodo umarł. I właśnie dzisiaj w to wspomnienie święto Kazimierza, świętego młodego człowieka, też chciałbym o bracie tutaj wspomnienie i nie wiem, czy wieczny odpoczynek, czy módl się za nami, jedno i drugie. Bóg zapłaci.
Bardzo dziękuję za te łaskawe słowa. Tylko jedną rzecz chciałem powiedzieć. Ta intuicja księdza Tadka jest właściwa. Znaczy, ja pamiętam, że mój ojciec umarł w wieku, w którym ja jestem teraz. Każdego dnia wieczorem razem z nami, z dziećmi, modlił się razem i zawsze modlitwę kończył modląc się za swoje dzieci, za swoich synów i za córkę, taką krótkim westchnieniem. Panie Boże, i daj im głęboki umysł i giętki język, aby umieli wyrazić to, co zrozumieją. Módlcie się tak. Taka modlitwa jest siłą. Nie wystarczy zrozumieć.
Trzeba też powiedzieć to, co się zrozumiało, czego się nauczyło, co się wymodliło, ale ta modlitwa jest taka serdeczna, czuła, którą was otaczam dzisiejszy wieczór. Bóg zapłać.